Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witamy się z Państwem bardzo serdecznie, Elżbieta
i Leszek.
Witamy także naszych gości, których Państwo już poznali, bo byli w telewizji, a więc pani dr Hanna Karaś, religioznawca, dziennikarz, redaktor miesięcznika Różaniec i pan Andrzej Wronka, teolog, prezes Stowarzyszenia EFATTA.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie i zapraszamy do rozważenia tematu New Age, niewinne hobby czy zagrożenie.
Proszę Państwa, drodzy rodzice, staramy się dzieciom dawać to, co dobre, a więc jedzenie zdrowe, a nie zatrute. No bo zdrowie przede wszystkim, jak sobie niektórzy w życzeniach świątecznych składali. No tak, ale pamiętajmy, że najważniejsze jest zdrowie te duchowe, bo niezależnie od tego, czy człowiek ma więcej tego zdrowia fizycznego, czy mniej, nie jest to kres naszego życia, tylko celem jest spotkanie się z Bogiem w niebie. No i tu wychowanie, żeby dziecko potrafiło w samodzielnej swojej drodze dojść do nieba, jak w ciągu tych kilkunastu lat przygotować dziecko do samodzielności w tym zakresie, nie jest to sprawą łatwą. I tu ważna sprawa jest właśnie pokarmu. Tylko, że nie tego jedzenia, które się do buzi wkłada dziecku, czy potem ono samo zjada, ale tego pokarmu właśnie duchowego. Co czyta, co ogląda, co mu polecamy, czego nie polecamy, w jakim środowisku go widzimy, a w jakim go nie widzimy. I jest tutaj, w tej chwili świat daje bardzo dużo propozycji. I trzeba przyznać, że my rodzice często jesteśmy, jak to się mówi, z tyłu i nie nadążamy. Nie wiemy, co się kryje za jakąś nazwą, za jakimś klubem, za jakimś tytułem. Dlatego zapraszamy gości, którzy orientują się w tematyce właśnie sekt, różnego rodzaju spraw, które można by wspólnym mianownikiem określić New Age. Ale oddaję głos może najpierw pani doktor Hannie Karaś. Prosimy bardzo.
Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Rzeczywiście w poprzedniej godzinie rozmawialiśmy w telewizji Trwam. Poruszyliśmy sporo różnych tematów, ale może warto jednak tutaj naszym słuchaczom, radiosłuchaczom, w jaki sposób przypomnieć te tematy i te wątki takie, które są dla nas w tym momencie bardzo ważne. Dlatego, że my sami, jak również nasze dzieci, żyjemy w środowisku również kultury. I można z przykrością zauważyć, że nasze środowisko kulturowe, to co nas otacza, staje się takim często wysypiskiem śmieci. Niedosłownym, ale właśnie w przenośni duchowo-kulturowym. I tutaj chodzi o to, żeby wyczulić Państwa i naszych słuchaczy, jak również może ich dzieci starsze też mogą się same tym interesować, właśnie na ten taki, na pseudokulturę i na pseudoreligię. To są rzeczy, które na pewno nie wpływają dobrze ani na nas, ani na naszych bliskich. I jeżeli chodzi o tego rodzaju sprawy, to już tą tematyką interesujemy się nie tylko my w Polsce, ale również w całej Europie, we Włoszech, w Niemczech, we Francji, tam gdzie ten temat ludzie zauważają i gdzie niepokoją się nim. Na przykład włoski dwutygodnik Civiltà Cattolica w marcu 2000 roku opublikował wyniki badań, które przeprowadził Instytut Badań Studiów Polityczno-Ekonomicznych i Społecznych i który sprawdził ponad 2000 miejsc magicznych w internecie i ponad 7000 czarownic tak zwanych, proponujących swoje usługi za pośrednictwem ogłoszeń w telewizji, radiu i prasie. I okazało się, że prawie 10 milionów Włochów pozostaje w kręgu oddziaływania firm i osób indywidualnych, które oferują swoje usługi wypełniane właśnie na przykład przez czarodziejów i czarownice. Wydaje się, że postaci z bajki. Ale nie. 12 milionów osób w ciągu roku przynajmniej raz korzysta we Włoszech z rady astrologa czy wróżbity. A więc to jest też rzeczywistość konkretna, nie baśń. Dalej, ponad prawie około 22 tysięcy osób plus bliżej jakaś nieznana liczba pracujących osób na czarno oferuje Włochom magiczne usługi. Dodam, że w Polsce ta liczba wynosi już w tej chwili ponad 70 tysięcy, a więc przebijamy dosyć mocno rynek włoski na rynku ezoterycznym. I roczne usługi, roczne obroty we Włoszech właśnie tych sprzedających swoje usługi na czarno różnych magów, czarodziejów i wróżów sięga prawie w tej chwili 5 miliardów euro. Obliczono także, że włoski skarb państwa między rokiem 1990 a 98 stracił na praktykach magii tzw. komercyjnej prawie około 13 miliardów euro. No te liczby chyba nie wymagają komentarza. Wróże i cudotwórcy pracują w całej Europie. W Niemczech na przykład w latach 80. swoją działalność prowadziło około 90 tysięcy wróżbitów, astrologów, jasnowidzów. Jeden z instytutów badań opinii publicznej właśnie w Niemczech wykazał metodą badań ankietowych, że pod koniec lat 80. prawie 65% obywateli RFN w jakimś okresie swojego życia zajmowało się astrologią. A więc tematyka ezoteryczno-okultystyczna niemieckich domów wydawniczych z kolei przekracza ponad 20% całego rynku księgarskiego. I tego rodzaju literatura trafia, zgodnie z wymogami wolnego rynku, do każdej grupy wiekowej. I oczywiście jej ofertę otrzymują także najmłodsi i w tym wypadku są to ezoteryczne przesłanie, new age'owskie przesłanie zostaje zawarte zasadniczo w komiksie, w muzyce albo w grach komputerowych. Polski egzorcysta, ojciec Benedykt Borkowski, podkreśla, że we Francji, choć 60% obywateli ma wyższe wykształcenie, to wróżek jest tam taka obfitość, że jedna przypada na 80 osób. I tutaj dla porównania, jeden ksiądz katolicki przypada we Francji na 4 tysiące wiernych. A więc na 80 osób jedna wróżka, a na 4 tysiące. No, dane są wymowne, nie wymagają komentarza. I zdaniem ojca Borkowskiego, uniwersyteckie wykształcenie nie stanowi żadnej gwarancji nieulegania zabobonom. Przeciwnie, okazuje się, że wykształceni Francuzi wierzą w najróżniejsze oczyszczania umysłu, otwierania umysłu, talizmany, stawiają horoskopy, traktują poważnie teorię o reinkarnacji i przepowiadanie przyszłości. Jak to jest w Polsce? Był taki, po tym krótkim rysie właśnie europejskiej, magicznej Europy, co się dzieje w Polsce? W Polsce zgrubne analizy podają, że obroty na rynku polskiej komercji ezoterycznej przekroczyły w latach 99-2000, w ciągu tego jednego roku, co najmniej miliard złotych. Choć jak kształtują się w rzeczywistości, trudno powiedzieć, ponieważ tutaj brak szczegółowych i rzetelnie udokumentowanych informacji, a wiemy, że czarny rynek jest duży. Szacuje się w każdym razie, że praktyka szukania ratunku u uzdrawiaczy cieszy się u nas większą popularnością niż w Niemczech, Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Chorych zachęcają proste diagnozy i nadzwyczaj łatwe metody leczenia. W Polsce w samym roku 2000 zaplanowano ponad 50 ezoterycznych imprez targowych. I tylko jedna taka we wrześniu właśnie tego roku w katowickim Spodku przyciągnęła 250 wystawców, a odwiedziło ją ponad 25 tysięcy osób zafascynowanych ezoteryką lub szukających pomocy wśród polecających swoje uzdrowicielskie zdolności. Prawo zabrania lekarzom w Polsce reklamowania swoich usług, ale osób działających na tak zwanym rynku medycyny alternatywnej nie krępuje nic. W Polsce wciąż jednak trudno spotkać na przykład otwartą reklamę, jak to się dzieje we Włoszech, magii czarnej. To znaczy za odpowiednią opłatą obiecuje się usunięcie w cudzysłowie wroga, zemstę na pracodawcy na przykład, czy niewiernym narzeczonym. W Polsce szczególną grupę na rynku magów, grupą są absolwenci szkół psychotronicznych, wykonujący czynności diagnozowania i leczenia, które są zastrzeżone tylko dla lekarzy. To prawo reguluje i jest to łamane. Programy szkół dla czarownic stworzone są ad hoc właściwie. Tutaj uczniowie zgłębiają wiedzę o tajemnych energiach i siłach. Mówią na przykład o wysysaniu energii czy wampiryzmie energetycznym. Co bardziej, uczenie w ich książkach nazywał się na przykład ingerencją w strukturę energetyczną drugiego człowieka. Zdobyta w trakcie nauki moc umysłu ma kreować rzeczywistość, choćby przez pozytywne myślenie czy wizualizację. Takich umiejętności dostarczać mają dziesiątki i setki kursów i warsztatów. I to jest właśnie New Age. Ich przygotowanie i prowadzenie wymaga jednak odrębnych ram organizacyjnych, stałej kadry nauczycieli i właśnie osób zainteresowanych tą wiedzą. Czyli musi być reklama, która będzie również wytwarzała zapotrzebowanie na ten rodzaj wiedzy. Nie tylko jej produkcję, tak jak każdy towar na rynku. I właściwie uzdrawiaczy ani cudotwórców nie brakuje nam, a można powiedzieć, że jest ich coraz więcej. Liczbę uzdrawiaczy, jeżeli już mówimy, prowadzących regularną praktykę w Polsce szacuje się na około 90 tysięcy. Tylu bowiem ma w tej chwili zarejestrowaną działalność. No może w tej chwili więcej jest, bo są dane troszeczkę już sprzed kilkunastu miesięcy. Zakładać należy, że przynajmniej drugie tyle prowadzi swoje gabinety nieformalnie i nawet można mówić o takiej kategorii zawodowej uzdrawiacz. Jak to jest na rynku, jak te sprawy widzi Kościół, mówiąc pokrótce? Kościół zwraca uwagę, że korzystanie z nie do końca sił rozpoznanych natury może być bardzo ryzykowne. I tutaj oczywiście wchodzimy w język teologiczny. A sama literatura ezoteryczna jasno dowodzi, że nie zawsze są w takich wypadkach wykorzystywane siły natury, ale może odbywać się wkraczanie w pola oddziaływania istot duchowych, które mają nieznane pochodzenie, nierozpoznane do końca. I poddając się różnorakim mentalnym terapiom, możemy nieświadomie otwierać wewnętrzne wrota istotom duchowym właśnie niejasnego pochodzenia. Jeden z egzorcystów włoskich, bardzo ceniony, ksiądz Gabriel Amort z diecezji rzymskiej, przestrzega, by właśnie nie ignorować działania tych negatywnych, mówiąc umownie, duchowych mocy, i unikać pułapek zastawionych przez magów, wróżbitów czy prowadzących na przykład seansy spirytystyczne, bardzo modne zresztą, bowiem świat okultyzmu jest nie do przeniknięcia i działa właśnie w oparciu o zdolności ukrywania się. Zwłaszcza, że od strony prawnoformalnej cudotwórcy funkcjonują poza wszelką kontrolą i na całkowicie własnych zasadach. Ojciec Benedykt Borkowski podkreśla również, że podczas praktyki duszpasterskiej, własnej już na gruncie polskim, coraz częściej spotyka się z fatalnymi właśnie skutkami wchodzenia katolików właśnie niestety w magię i okultyzm. I zgłaszają się do niego o pomoc osoby, które wcześniej uczestniczyły na przykład w kursach otwierania czakramów, pracy z duchowymi energiami. Jego zdaniem niewiedza na temat zamętu, który mogą powodować takie praktyki, jest wielce niepokojąca. Ojciec Borkowski podkreśla, że pokrzywdzeni dokonywaniem takich zabiegów stanowią spory odsetek pacjentów gabinetów psychologicznych z kolei. I w tym kontekście ogłoszony nie tak dawno przez Stolicę Apostolską dokument Jezus Chrystus dawcą wody żywej dla wielu zaniepokojonych właśnie skalą tego zjawiska będzie z pewnością jakimś światłem w tunelu. New Age, mówiąc najogólniej, jest to fałszywa utopia, która ma odpowiedzieć na pragnienie szczęścia. Tak zresztą mówił kardynał Poupart, przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Kultury, i przestrzegał, że New Age jawi się jako zgubna odpowiedź na najstarszą nadzieję człowieka, nadzieję nowej ery, pokoju, harmonii, pojednania z samym sobą, z innymi, z naturą, a więc hasła są bardzo wzniosłe i piękne. I kardynał zwrócił również uwagę na to, na zjawisko, które nazwał powrotem do przedchrześcijańskich form religijności. I mówił też o rosnącej obsesji kultury zachodniej na tle religii wschodnich i dróg prowadzących do mądrości, a więc wytworzył się już nie tylko, jak mówiłam wcześniej, pewne zapotrzebowanie na towar, ale wręcz jakaś niezrozumiała i niepokojąca obsesja na tle religii wschodnich. I dokument powiada, że New Age nie wymaga więcej wiary, aniżeli na przykład pójście do kina. A mimo to, i tutaj cytat, uzurpuje sobie prawo do zaspokojenia duchowych aspiracji człowieka. A więc Wydaje się, że ten papieski dokument przyszedł w samą porę, choć również zgadzam się z tymi, którzy powiadają, że być może 20 lat za późno. Że gdyby wcześniej był ten dokument, można by było uniknąć wiele zamętów w tym względzie. Na pewno na polskim gruncie byłoby lepiej, gdyby był wcześniej. No ale dobrze, że mamy ten dokument właśnie chociaż teraz. Też jednak warto zauważyć, że dzisiaj pewne teorie, chociaż są pięknie wydane, pięknie opublikowane, świecą, blikują, to jednak New Age w wielu środowiskach już jest odbierany jako pewien synonim płcizny, jakiej religijnej tandety, wykorzystywania niewiedzy, czy na przykład ludzkiego nieszczęścia, które jest spowodowane chorobą. Mimo to uznanie przez niektórych badaczy, na przykład, że New Age to jest przekaz krótkotrwały, że to jest moda, że ona minie jak każda inna, nie wydaje się według mnie właściwym rozpoznaniem zjawiska. Wręcz przeciwnie, jeżeli uznamy, że jest to moda, trend kulturowy, to przyznać należy, że on umacnia się. I irracjonalne praktyki czy teorie rozwijające się na bazie nowej ery, znane jako na przykład nowa nauka czy nowa medycyna, przybierają kolejne formy i z impetem wchodzą na komercyjny rynek. Są sprzedawane, nazwijmy to, w takich duchowych McDonaldach, równie dobrze jak hot dogi i hamburgery. W dokumencie Papieskiej Rady Kultury czytamy jeszcze, że zwolennicy New Age, którzy odkrywają życie wewnętrzne, są również kierowani swoistym rodzajem duchowego narcyzmu lub pseudomistycyzmu. I ostatecznie bardzo szybko dają się owładnąć pewnej takiej tendencji do indywidualizmu i postrzegania wszystkiego jako przedmiotu konsumpcji. Również religii, również duchowości, również medytacji, również modlitwy. I wydaje się, że to właśnie jest jeden z kluczy do zrozumienia popularności praktyk New Age'owych. Zbyt wielu żeruje na prawdziwej naturze człowieka, jak już mówiliśmy o tym w telewizji. Mirza Eliade określa człowieka jako homo religiosus. I gdy człowiek jako istota religijna, utraciwszy rzeczywisty kontakt z sakrum, z Panem Bogiem, brnie w zapętlone labirynty tylko namiastek duchowości, bo to nie jest rzeczywista duchowość, to jest namiastka duchowości. Gdy potrzebuje tak naprawdę, jak mówi dokument, wody żywej. Jezus Chrystus dawcą wody żywej. My mamy w chrześcijaństwie swoje wielkie własne cuda. I jednak zanim przyjdzie zrozumienie tego, że tylko ta woda żywa może ugasić duchowe pragnienie, wielu czeka niestety przejście przez niejeden czyścić reiki, otwierania umysłu, pseudomedytacji. I tym bardziej jest to niebezpieczne, kiedy wpadają w to właśnie nasze dzieci, albo czasem i my sami, a dzieci nas naśladują.
Dziękuję bardzo, mówiła pani doktor Hanna Karaś. Temat New Age, niewinne hobby czy zagrożenie? Kontynuuje pan Andrzej Wronka.
Chcielibyśmy zwrócić tutaj w audycji uwagę na problem, ponieważ ten problem, jeżeli jest zauważany w postaci już takich zewnętrznych przejawów, bajka, gra, nie wiem, Harry Potter, Hare Krishna i tak dalej, bardzo często nie jest łączony z ideologią i wielu odbiorców tego nie zastanawia się nad genezą, nad tym, kto za tym stoi, kto za te sznurki pociąga. Jeżeli pociąga, to w jakimś celu. Każde działanie ma jakąś swoją celowość. Dlatego w takiej spokojnej, rzeczowej refleksji chcemy pewne rzeczy odsłonić, by rodzicom, ale również, myślę, bardzo ważnym wychowawcom, pedagogom pokazać pewne cele, które mogą być, mimo pewnej lukratywności, fatalne dla szczególnie młodego pokolenia. A również to, co sygnowaliśmy w telewizji Trwam, środowisko psychologów czy pedagogika współczesna, pewne jej trendy, programy szkolne są bardzo mocno przesycone właśnie ideologią New Age, a więc różne, nazwijmy to na razie tak enigmatycznie, może dziwne formy relaksacji, medytacji, różne eksperymenty z ludzkim myśleniem dokonują się również na naszych dzieciach, w przedszkolach czy w szkołach podstawowych, chociażby słynne zjawisko masowych wyjść na Harry'ego Pottera. Dlatego też tutaj trzeba trzymać rękę na pulsie, a żeby ją trzymać skutecznie, to przede wszystkim rodzice, osoby odpowiedzialne muszą widzieć problem, muszą znać problem, muszą docenić problem i muszą mieć, czy musimy mieć nowoczesne metody niejako takiej polemiki z tym problemem, bo często próbujemy dziecku na coś zwrócić uwagę, często młodzieży próbujemy coś przekazać, znam to ze swojego doświadczenia, a często jesteśmy niesłuchani przez nich, czy wytwarzamy wręcz opozycję do tego, co mówimy, po prostu jesteśmy nieskuteczni. Dlatego wspólnie chcemy się zastanowić, jakimi metodami to wyzwanie New Age podjąć.
Drodzy Państwo, New Age to nie jest jedna jakaś sprawa. Tak jak było powiedziane już w audycji wcześniejszej, to jest cała wielka układanka, której elementy ciągle nowe dochodzą do naszej świadomości, pojawiają się w naszym otoczeniu. Właśnie co dziwniejsze, nie jest to chaotyczny zbiór jakichś praktyk, jakichś propozycji, ale to się układa w coś, co zdecydowanie odciąga w rezultacie człowieka od jego celu, od spotkania z Bogiem. Coraz trudniej takiemu człowiekowi, który już wchodzi głębiej, interesuje się najpierw, ale poza zainteresowaniem na przykład kamieniami, dlaczego nie interesować się kamieniami szlachetnymi, ale jest cała otoczka związana, filozofia, o co tu chodzi, jak to działa, jak kamień, martwa rzecz, może oddziaływać. Są różne oddziałania znane w fizyce, chociażby bursztyn potarty elektryzuje otoczenie, natomiast przyciąga kawałeczki bamby papieru, prawda, które są obok. Ale tutaj są daleko, daleko większe skutki i również proponowane są nam udziały w różnego rodzaju spotkaniach, bo zyskamy dodatkowe jakieś własności, moce duchowe, rozpoznanie, pogłębienie, dostęp do energii, jakichś, wszystko to naukowo określane, chociaż to nie ma nic wspólnego z nauką. Czy można to w jakiś sposób jeszcze, zwracam się do naszych gości, rozpoznać? No bo mówimy, rodzice, często jesteśmy, nie widzimy właściwie niczego złego. No jest jakaś muzyka, no dlaczego? No ładnie grają. No jest właśnie jakiś kamuszek. Dlaczego dziecko nie ma tego kamuszka, czy jakiegoś tam znaku nosić na szyi?
Koledzy mają, prawda?
No wszyscy. Dlaczego nasze dziecko ma być pokrzywdzone? No bo tu się już na zasadzie...
Kolekcje są całe, zbiera się...
Właśnie, dlaczego nie ma zbierać Pokemonów? Dlaczego nie ma się czymś bawić? No właśnie, zauważamy, że to idzie, ale to idzie wszystko w kierunku niezwiązanym z chrześcijaństwem.
Właśnie tutaj jest to, co pan bardzo słusznie zauważył, że jak rozpoznać. I tutaj cały też kopuł polega na tym, że jest to otoczka zabawowa. Często, nawet nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Ma to charakter zabawowy. Dorośli mogą sobie na przykład postawić tarota, powróżyć. Ja teraz sama niedawno dostałam przez komputer, Wirtualna Polska przesłała mi całą gamę różnych wróżek. Jeżeli chcesz sobie postawić horoskop roczny, indywidualny, taki, inny, owaki, ktoś inny coś robi, channelingowanie. To jest zabawa. Tak samo i dzieci są wciągane w zabawę. I tutaj czasami jak można dziecku zabronić zabawy? I tutaj właśnie to jest całe to przewrotność tego niestety, że po pierwsze dziecko nie ma dystansu, a po drugie czuje się pokrzywdzone przez rodzica. Jeżeli odbiera mu się pewne gadżety, pewne elementy zabawowe, które na przykład idąc do McDonalda otrzymuje przy przydaniu inne jakieś zabawki, które mają zupełnie konotacje jakieś okultystyczne wręcz, magów, czarownic i tak dalej. I ktoś powie, dlaczego robimy problem z tego. Czy to jest takie złe? Przecież w bajkach też są różni czarnoksiężnicy i tak dalej. Tylko sprawa polega na tym, że to dziecko już od małego jest tak bombardowane takimi ilościami tego, bo tak, ono jest w McDonaldzie i dostaje to z McDonalda. Wraca do domu, otwiera telewizor, tam jest ten sam element, tylko że to już się rusza i przemawia do dziecka. Z kolei idzie do szkoły, odbiera pewien podręcznik, nawet w przedszkolu, a tam jest to samo, i tylko że na przykład już uczy się, jak na przykład czynić zaklęcia. I to dziecko, nie zauważamy, kiedy ono zaczyna wychodzić z naszego świata chrześcijańskiego, mówiąc ogólnie, z pewnej cywilizacji jednej, wchodzi w cywilizację inną, drugą. I ona go kształtuje. I teraz jest to rzeczywiście trudne. Bo to tutaj może być pole konfliktów, to może być pole do zadrażnień, niezgody dziecka, no bo przecież kolega wszystko, rodzice kolegi nie zabraniają. I tutaj ja bym apelowała właśnie do rodziców jednak też o wyczucie, o pewną taką jednak dokształcanie się czasem, sięgnięcie do literatury, do publikacji. Prasa katolicka w tej chwili dosyć często i dosyć dobrze tłumaczy te zjawiska. Nawet prasa fachowa, niektóre pisma, trzeba to przyznać uczciwie, zauważają to też inni pedagogowie, świeccy nawet, niekoniecznie religijni. I po prostu należy czuwać i nad sobą, i nad dzieckiem, i mieć, i podchodzić do tego w sposób delikatny, bo na pewno takie zakazy ostre, jakieś restrykcje, to nie doprowadzą do dobrych rezultatów, ale może byłoby dobrą metodą tłumaczenie powolne na swój sposób, dlaczego to jest złe. I wtedy dziecko, tak żeby dziecko umiało samo później sobie tłumaczyć i samo to odczytywać. Te różne symbole i znaczenia.
Mówisz, że coś jest złe, ale powinniśmy mówić dzieciom przede wszystkim, co jest dobre i dlaczego dobre. I jeżeli tylko z pozycji jakiejś takiej defensywnej będziemy w tej pozycji trwali, to chyba też nie jest dobrze. Trzeba pokazywać dobro, które się dzieje i dobro, które nam daje na przykład Ewangelia. Mówi o świecie duchów, o aniołach, mówi o niebie. I dlaczego nie mamy na ten temat z dziećmi rozmawiać? A jeżeli nie potrafimy, dlaczego nie sięgniemy znowuż właśnie po wiedzę, po mądrość na ten temat? No, w wielu miejscach w tej chwili publikacji jest. No, wczoraj była transmisja mszy świętej z naszej parafii, w której mieszkamy, świętego Michała Archanioła. Michalici wydają mnóstwo pozycji dotyczących aniołów. Wspaniałych pozycji.
Anioł Stróż też takie jest pismo dla dzieci chociażby.
Właśnie.
I to wydane przez siostry Lorenzo.
Pełno tam aniołów i okazuje się, że są anioły dobre, anioły światła, ale i są anioły ciemności. No i teraz ta walka, to rozróżnienie.
Które zawsze było i będzie, natomiast my jako rodzice mamy dzieciom pomóc. W jaki sposób to rozeznajemy, jak pomagamy, o tym zwracamy się, z tym pytaniem zwracamy się do naszych słuchaczy.
No właśnie, prosimy Państwa o włączenie się w tę rozmowę. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655-23-55, a dla słuchaczy z Polski Południowej 655-23-56, kierunkowy 0, prefiks 56. I dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowy 004856.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Jan, zwanie z Łodzi.
Witam.
Wydaje mi się, że to jest zagrożenie i to wielkie, ale my, chrześcijanie, nie wiemy o jednym porządku albo zapominamy o nim. Nasz światopogląd jest też takim mistycznym światopoglądem i o co chodzi? O pewną zależność. Powiedzmy tak, to co Bóg uznał za ład w dziedzinie nadprzyrodzonej, nie może być nieładem w dziedzinie przyrodzonej i na odwrót. Czyli my mówimy akurat, dzisiejsza audycja to jest o nieładzie w dziedzinie nadprzyrodzonej i mamy taki chaos, jaki mamy. Właściwie mamy większy chaos i większe zakorzenie niż myślimy. Niepokoi mnie jedna rzecz, ponieważ jest chaos, to nie ma miejsca w tym chaosie na dotrzymywanie obietnic, na przykład wyborczych. Zwłaszcza nie ma miejsca na dotrzymywanie obietnic, których się czyni słabym ludziom. I dzisiaj mamy taką samą sytuację. Dlatego dziwne są reakcje ludzi, że niby jest tak dobrze, jak kiedyś powiedziałem o pierwszej osobie w państwie, czym tak się ta osoba fascynuje. Spokojem. To jest ja mówię, ale przecież to jest nasza rzeczywistość. Ona jest w domach, bo akurat z racji wykonywania swojego zawodu widzisz, co się dzieje, jakie są dramaty w domu. On sam był zdziwiony. Właściwie to tutaj jest potrzebna głębsza refleksja, bo to jest większe zagrożenie, niż nam się wydaje. W każdym razie efekty widać. To jest nieład, chaos. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgadzacie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy, Panie Januszu.
Tak, no New Age wprowadza tą destrukcję. Myśmy to już zauważali, jeżeli podawaliśmy przypadki chociażby czy samobójstw, czy depresji u ludzi, którzy wchodzili na drogę New Age poprzez czy pewne elementy parapsychologii, hinduizmu, okultyzmu, wywoływania duchów, czyli tego spirytyzmu i tak dalej, dochodziło do dramatów, czy tutaj przywoływany przez panią doktor ksiądz Gabriel Amort, czy ojciec Posadzki bardzo wyraźnie o tych tragicznych, dramatycznych skutkach duchowych i fizycznych wejścia na tą drogę, a porzucenia z kolei sakramentów mówią. Również mówiliśmy o zaangażowaniu świata polityki w New Age, nie dlatego, że politycy muszą wierzyć w to, co propagują, ale dlatego, że ten nurt no, jest dla nich wygodny i robi pewną dobrą robotę. Ja tutaj bym chciał podkreślić zagrożenia i nieład, jaki ten New Age może wprowadzić do rodzin. Mówimy tutaj w kontekście dzieci, a więc w kontekście kogoś, kto dla nas jest no, bardzo drogi. I rodzice, żeby nie przegrać przyszłości swoich dzieci, no, muszą wartościować. New Age nie jest silny dlatego, że jest prawdziwy, nie jest silny dlatego, że ma najlepszych fachowców, nie jest silny dlatego, że powiedzmy, no ma jakieś najnowocześniejsze metody działania, ale dlatego, że my jesteśmy obojętni, niedoinformowani, słabi. Jeżeli dla nas wiara i religia, pacierz, modlitwa, sakramenty, rekolekcje parafialne, spowiedź nie są wartością, to tych wartości nie będziemy mieli przekazać dzieciom. Dalej, jeżeli w szkole, na podwórku, w grze komputerowej, w bajce, w filmie, te wartości nawet subtelnie będą wyśmiane, podważone, ja nie będę widział w tym problemu, bo dla mnie nie są wartością. A więc tutaj jak zabezpieczyć dzieci? Rzeczywiście no są pewne problemy, ale podstawa to, myślę, przykład. Dziecko musi widzieć rodziców klękających do pacierza. Dziecko musi widzieć rodziców na niedzielnej mszy świętej. Dziecko musi widzieć rodziców w rekolekcjach parafialnych. Ale to nie wystarczy. Dziecko dorasta, dziecko zadaje różne pytania, bo ma kolegów, ma koleżanki, ma pewne filmy. Rodzice muszą być ludźmi mądrymi. To znaczy, to co pani doktor zauważyła, często może uprawiamy takie wychowanie rozdzielczo-nakazowe. To rób, tego nie rób, tego się ucz, tu pójdź i uważamy, że to załatwi sprawy. Często to nie załatwi sprawy, bo z dzieckiem trzeba rozmawiać. Dziecku trzeba tłumaczyć. No są to problemy. Kiedyś jedno z młodych małżeństw ze Świdnicy mnie pyta, no dobrze, słuchaj, no jest teraz moda na Pokemony. Pół klasy, pół szkoły ma spinki w kształcie Pokemonów, no i ta nasza córka, tam z której klasy szkoły podstawowej też chce mieć. No, tłumaczyć jej teraz teologię, demonologię, wpływ opętania, to nie jest ta percepcja. Zabronienie jej, no ona nie założy, posłucha się, chodzi smutna, chodzi skwaszona. Co zrobić? I tu chyba jest jedynym wyjściem rozmowa, a może warto temu dziecku pokazać alternatywę. To, że cała nawet szkoła chodzi w spinkach z Pokemonem, pokazać, słuchaj, a czy ty nie możesz być inną osobą? A zacznij chodzić, zobacz, masz taką ładną spinkę z tym motylkiem, który ma zielone skrzydełka, czy prawda z tą Pietronką? Zacznij, a zobaczysz, może pół klasy zacznie chodzić w Pietronce. Kochani, musimy szukać rozwiązań pedagogicznych, psychologicznych, one nie są łatwe. Wielu rodziców w ogóle nie szuka tych rozwiązań, bo, jak już powiedziałam, nie widzi problemów. Wiara przestaje być dla nas wartością i dlatego New Age tak łatwo ją zafałszowuje, tak łatwo ją wyśmiewa, a my często nie reagujemy, wręcz stajemy się propagatorami tego.
Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o głos, było o politykach. Tak, warto zauważyć, że politycy traktują swoich wyborców i rzeczywistość instrumentalnie, ale również ideologia ezoteryczna sama instrumentalizuje tą jednostkę i jest, pomimo że sama traktuje ludzi, odbiorców swoich jak instrument, to z kolei nad nią mogą stać politycy, koncerny, grupy militarne, wywiady, różne koncerny medyczne, które będą właśnie też instrumentalnie traktować sam New Age i posługiwać się nim w sobie wiadomych celach. I na pewno ten kierunek, o którym tutaj dzisiaj mówimy, również łączy się z polityką. To nawet jest cały olbrzymi dział właśnie New Age'a, polityka i to jest temat, o którym można by też bardzo dużo mówić.
Podejmiemy telefon. Słuchamy Radio Maria.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Marek, jestem z województwa lubelskiego.
Witamy Panie Marku, prosimy.
Ja jestem nauczycielem i mam takie pytanie. Jest na rynku wydawniczym taka firma, która nazywa się Nowa Era. Ona kiedyś korzystała z podręcznika do techniki. W tej chwili są jakieś podręczniki do przyrody i to chyba nawet dobre, bo tam korzystają z tego ludzie. Czy to jest tylko zbieżność nazwy, czy być może słyszeli Państwo tam o jakimś, prawda, jakiś może, no czy to ma coś wspólnego właśnie z tym New Age'em, ta firma i to wydawnictwo?
Tak, no ja spotkałem się z podręcznikami tej firmy do szkoły podstawowej, do takiego nauczania zintegrowanego. Bloki akurat trzy takie tomy wyszły. Tutaj, żeby odpowiedzieć w sposób precyzyjny na to pytanie, to trzeba by dokonać pewnej takiej analizy na kilku płaszczyznach. To znaczy samych treści i przykładów, jakie są zawarte w książce, grafiki, jaka tam jest zamieszczona, kolorów, kształtów, a czy nawet takich pewnych subtelnych rzeczy, jak na przykład, powiedzmy, nazwy, imiona, jakie się tam pojawiają. Wtedy dopiero można powiedzieć, czy są tam przemycane świadomie treści New Age'owskie, czy też nazwa tej firmy jest spowodowana pewnym jakimś trendem, pewną, powiedzmy, nowoczesnością, w sensie pewną modą, aktualnością, a niekoniecznie musi się wiązać z jakąś ideologią w ścisłym tego słowa znaczeniu New Age'owską.
Także tu jest ten problem, że my jako rodzice musimy sami do tego zajrzeć, żeby wiedzieć i jakoś to zdeszyfrować, czy to służy, czy będzie służyć, czy nie będzie służyć naszemu dziecku. No ale na ogół podręcznik jest dany. Mają rodzice kupić ten podręcznik, bo będzie obowiązywał. No i to jest już
tak, ja tutaj w tym kontekście odesłałbym do publikacji ojca Posadzkiego, czy jego artykułów, ponieważ on nieraz do podręczników również szkolnych, czy pana Stanisława Krajskiego, on mówił też i o programach szkolnych, analizuje, jak chociażby, pamiętam artykuł ojca Posadzkiego, o podręczniku z lat 90. do języka polskiego, gdzie była pewna gramatyka zaklęć, więc przykładowe, powiedzmy, zaklęcia były i to jeszcze taką czcionką starodawną pisaną dla młodzieży, dla dzieci. No i to wtedy są takie bardzo, bardzo wyraźne sygnały.
Aczkolwiek pan tutaj zwrócił uwagę, że wydawnictwo nazywa się Nowa Era i no nie podał pan żadnego przykładu, jeszcze jakiegoś passusu, nie wiem, fragmentu tej książki, które
nie,
na przykład
pyta,
również...
czy państwo znają ten...
Słusznie pana zaniepokoiło, że to jest Nowa Era, sama nazwa wydawcy. To też warto zastanowić się, no jaka była przyczyna, że właśnie tak, a nie inaczej nazwano. No, niewątpliwie warto zwrócić uwagę na to przy okazji jakiejś.
Ja zapytam jeszcze tylko, gdzie można znaleźć artykuły, te, o których wspominał pan?
Ten artykuł, który wspominałem, to jest czasopismo, które już nie wychodzi. To było czasopismo Nie z tej ziemi, tak. Takie na początku New Age'owskie, potem ono zostało przyjęte przez grupę katolików. No i niestety, kiedy stamtąd zniknęły horoskopy, zniknęła ta cała trucizna, pojawiły się artykuły demaskujące.
Ale mniej więcej w którym numerze, nie wie pan?
To były czasopisma z drugiej połowy lat 90.
Końcówka
lat 90. Tak,
nie z tej ziemi.
Nie z tej ziemi, tak. Ojca Posadzkiego artykuł. I ja też bym odesłał, wie pan, do archiwum audycji z Radia Maryja, które można w internecie znaleźć z 2003, z 2004 roku. Tam szczególnie właśnie do wystąpienia, tam gdzie są jako prelegenci ojciec Posadzki, pan Stanisław Krajski, bo te problemy może szerzej w kontekście współczesnej kultury, jaka jest w Polsce, czy humanistyki, się pojawiają.
Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże. Mamy drugi telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mówiłem na to z Niemiec. Pozdrawiam ojca prowadzącego i wszystkich gości obecnych w studio i wszystkich słuchaczy. Ja mam pytanie związane z tematem bioterapeuta. Mam przyjaciół wierzących katolików, uczestniczących w życiu sakramentalnym i właśnie przyjaciółka korzysta z pomocy bioterapeuty, cierpiąc na straszne bóle głowy. Twierdzi, że tylko on jej jest w stanie pomóc, lekarstwa, lekarze zawodzą. Mówi, że jest ta osoba, która już dziela ich tych swoich prądów, jest osobą wierzącą. Ja po pewnej formacji mam pewne wątpliwości z tym związane i nie dałam się namówić na korzystanie, mimo że też jestem dość poważnie chora, na korzystanie z tego źródła. Ale może się mylę, może są bioterapeuci, którzy mają Bożą moc. Są na tyle, powiedzmy, prości, że mówią, że to są... no, ich zdolności, którymi się dzielą, a jednak jest to moc Boża. Prosiłabym o szersze wyjaśnienie tego zagadnienia.
No to jest temat rzeka. Myśmy ten temat bodajże w którymś z programów wakacje chyba podejmowali, czy na wiosnę bioenergoterapii. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Ciężko nam się wypowiadać o tym przypadku, bo nie znamy tego przypadku, nie wiemy, o co tam chodzi. Natomiast jest tu mnóstwo wątpliwości. Przede wszystkim, jeżeli bioenergoterapeuta mówi, że ma Bożą moc, to musimy sobie uświadomić, że Pan Bóg daje charyzmaty, nie jakieś bioprądy, nie energie kosmiczne, tylko daje charyzmat uzdrawiania. I często tu bioenergoterapeuci po prostu, no mówiąc takim troszeczkę może językiem potocznym, wycierają sobie buzię, czy naciągają to. Jeżeli weźmiemy ludzi, którzy są kompetentni w tej dziedzinie, a więc egzorcystów, są bardzo sceptyczni, czy wręcz negatywnie się ustosunkowują do tych form bioenergoterapii, mówiąc, że w swojej kilkunastu czy kilkudziesięcioletniej praktyce egzorcystycznej mieli pełne ręce roboty właśnie z ludźmi, również z dziećmi, które były noszone, prowadzone do różnej maści bioenergoterapeutów. Katechizm Kościoła Katolickiego też przed tym ostrzega w akapicie 2116-117. I ja bym był tutaj bardzo sceptyczny. Jest też niepokojące to, co pani powiedziała. Może to jest kwestia tylko pewnego przesady czy przejęzyczenia. Jeżeli ta osoba jest wierząca i prowadzi życie sakramentalne, a z drugiej strony mówi, że tylko bioenergoterapeuta może pomóc, no być może mówi to w kontekście, w opozycji do tradycyjnej medycyny, no to jest pewna niewiara, bo mamy sakrament namaszczenia chorych. I list świętego Jakuba w 5 rozdziale wyraźnie mówi: choruje ktoś spośród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, aby go namaścili olejem w imię Pana, a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem. Bardzo często o kapłanie, jeżeli już, to przypominamy sobie, kiedy ktoś umiera albo wręcz umarł. warto o tym pamiętać.
Także odpowiadając na pani pytanie w skrócie, to, że jest skuteczna często bioenergoterapia, skuteczna, bo w tym momencie niszczy ból, który nam bardzo przeszkadza, to nie znaczy, że ona nie oddziaływuje na sferę duchową człowieka bezpośrednio teraz czy w późniejszym czasie.
Oczywiście.
I to jest jedna sprawa, natomiast nikt nie broni prosić kapłana o modlitwę, o uzdrowienie. Wielokrotnie będąc na rekolekcjach doświadczyliśmy, czy osobiście, czy inni ludzie prosili o modlitwę, o uzdrowienie, bo był jakiś tam problem właśnie, wyskoczył zdrowotny, lekarz swoją drogą, a modlitwa kapłana swoją drogą. I też, powiedzmy, obserwowaliśmy działanie.
Tak. To jest Boże. Bardzo taki niebezpieczny element. Jeszcze tylko może dodam. Pani mówi, że ten bioenergoterapeuta jest wierzący. Kochani, to jest szczególnie niebezpieczne, jeżeli diabeł podaje się za anioła światłości. I uważam, jest to ogromna nieuczciwość wielu ludzi, którzy pod szyldem pomocy ludziom posługują się krzyżem, rozdają obrazki z Matką Bożą, mówią, że są wierzący i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze nie o wszystkim to świadczy, moi drodzy. Tu trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym. Ktoś na kościele może zbijać swój kapitał.
I jeszcze można dodać jeszcze jedno zdanie, mianowicie takie, że często ci, którzy pomagają właśnie w ten sposób, jak pani mówi, mają pewne znaki, które też można rozpoznać. Na przykład, co u niego wisi w gabinecie, czy w pokoju, w którym przyjmuje. Jakie znaki, jakie symbole, dalej. Czy nie idzie właśnie za tym ideologia, dlatego że no właśnie ezoteryczna, okultystyczna. Czy na przykład nie mówi coś o reinkarnacji, czy nie mówi o wcieleniach. To, że powiedzmy powołuje się na Biblię, czy na chrześcijaństwo, czy na Pana Jezusa, to jeszcze niczego nie załatwia, dlatego że często taka osoba, która udziela pomocy tego typu, o jakiej pani mówi, często sama pobiera lekcje, jest wtajemniczana, jest inicjowana i jeżeli nawet sama ta osoba może być bardzo wierząca i nawet głęboko wierząca, jednak jeżeli odebrała pewne nauki i przeszła inicjację okultystyczne, to może działać nawet w pewien sposób nieświadomie, może być narzędziem. Dlatego tutaj należy naprawdę bardzo wnikliwie i dokładnie przemyśleć decyzję, kiedy, jaką podejmujemy, idąc do tego typu człowieka o pomoc.
Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Grażyna i chciałam się włączyć do
decyzji. Jest pani na antenie. Prosimy pani Grażynę.
Może chciałam powiedzieć, bo w zasadzie dzwonię jakby z zapytaniem, natomiast osoba, która przede mną mówiła o bioenergoterapeucie, ja chciałam powiedzieć na ten temat cokolwiek, ponieważ sama kiedyś uprawiałam bioenergoterapię i weszłam w te praktyki, ponieważ szukałam zdrowia. I osoba, która wprowadzała mnie w arkana bioenergoterapii, pamiętam, powiedziała kiedyś, że to, że jej ręka się przesuwa na przykład po kręgosłupie, to nie ona to robi. To najprawdopodobniej robi lekarz, który zmarł, nie spełnił się do końca swojego powołania, nie wypełnił i on tą ręką przesuwa. I to gdzieś tam mi umknęło. I po latach, kiedy zostałam wyzwolona już ze wszystkich sideł złego, bo uczestniczyłam w wielu formach bioenergoterapii, w kursach. Wiem teraz, że to było wszystko zwodnicze. Wtedy wydawało mi się to właściwe. Ale Pan Bóg już wtedy mi pokazywał takie elementy do zastanowienia. Na przykład ta osoba mówiła, że pierwszym bioenergoterapeutą był Pan Jezus. Ponieważ ja wtedy zaczynałam uczestniczyć w ruchu wspólnoty chrześcijańskiej, także jednocześnie zbliżałam się do Pana i powoli Pan Bóg odsłaniał mi tego anioła światłości właśnie, w cudzysłowie oczywiście. I teraz, po latach, kiedy już jestem wolna, ja przeżyłam w swoim życiu, w zasadzie mam 8 lat, mogę powiedzieć, wyjęte z życiorysu, ponieważ przeżywałam lęki właśnie z powodu New Age'u, w to wszystko, w co weszłam i w rebirthing, w różne rzeczy i w hadełko było. I teraz, kiedy Pan mnie uwolnił, jestem we wspólnocie w Odnowie w Duchu Świętym i zaczynam posługiwać modlitwą wstawienniczą. I będąc teraz na rekolekcjach do posługi modlitwy, mieliśmy wykład właśnie o bioenergoterapii. I teraz zaczyna mi się to gdzieś w jakąś logiczną całość to wszystko układać, ponieważ wtedy, kiedy ja uczestniczyłam w tych wszystkich kursach, to jest w Akademii Lucyny Winnickiej, była kiedyś taka Akademia Lucyny Winnickiej na Żywoli Bogu.
Akademia Życia to się nazywa.
Akademia Życia, no tak, Lucyny Winnickiej, tak. Mm. I nikt nie mówił o takich rzeczach, że gdzieś jakieś tam duchy pomagają. Mówiło się o energii. Teraz na tym wykładzie okazuje się, że nawet sami informacje były takie, że sami bioenergoterapeuci, którzy wydają swoje książki, czyli biografie, piszą o tym, że posługując się bioenergoterapią, są wspomagani przez duchy. I na przykład taki pan Tyślewicz z Gdańska mówi, że jemu pomaga 6 opiekunów. I teraz ja sobie przypominam, że wtedy, kiedy ze mną działy się tragiczne rzeczy, na przykład przyjmowałam komunię, a w środku słyszałam głos, taki silny myśl, no nie wiem jak to określić, wypluj to. Albo wychodząc z kościoła, umrzesz. To był koszmar. Ja myślałam, że serce mi się zatrzyma, że umrę. No chwała Bogu, że już tego nie ma po prostu. Ale to są właśnie takie elementy. I właśnie te osoby, z którymi ja się spotykałam bardzo dużo, wiązało właśnie chrześcijaństwo, cytaty z Pisma Świętego. I to jest właśnie zwodnicze. I teraz już wracam do pytania, które chciałam zadać. Ponieważ tak mało się mówi w Kościele właśnie o tych rzeczach. Ja rozmawiałam z kapłanem od siebie, od parafii. I okazało się, że no ksiądz mi powiedział, że no nie za bardzo jest przekonany do tej bioenergoterapii, że to się tak dzieje, że to w zasadzie jest no bio, jak sama nazwa mówi, bioenergia, czyli to jest ta energia, dzięki której my żyjemy. I w dalszej rozmowie ksiądz powiedział, że no w zasadzie to dotyczy młodzieży. Natomiast ja wiem z doświadczenia, że wtedy, kiedy ja chodziłam do Akademii Życia, tam młodzieży w zasadzie nie było. To byli ludzie starsi.
Właśnie, emeryci.
I również kapłan powiedział, że chodząc po kolędzie, ludzie nie mówią o takich problemach, bo oni nie wiedzą. Oni nawet wtedy, kiedy ja uczestniczyłam, to ja myślałam, że ja dobrze robię, że to naprawdę jest dar Boży. I ludzie bardzo często, bioenergoterapeutów traktują jako no, ludzi, którzy mają dar Boży, więc oni nie będą tego mówić kapłanowi, bo nawet nie wiedzą. Więc dla mnie jest takie zapytanie, ponieważ w poprzedniej części podobało mi się to, co mówił ksiądz Rydzyk. Co zrobić, żeby właśnie w kościołach kapłani mówili o tym? Dlatego, że kiedy my, ludzie świeccy, nawet ja, która przeżyłam to na własnej skórze i nikomu nie życzę tego, co ja przeżyłam, no nie, kapłani, jak raz o tym osobie, o której mówię, po prostu nie przyjmuje tego. Mówi, że to jest po prostu moje przeżycie. I ludzie świeccy mówią, że no ja jakieś rzeczy opowiadam, nawiedzona jestem, czy coś takiego, prawda?
Tak,
kapłan,
tak,
gdyby powiedział.
Bardzo,
kapłan.
Bardzo ważny problem. Co zrobić? Pani Grażyno, przede wszystkim dziękujemy za to świadectwo, jakie pani tutaj złożyła, bo pani ten problem zna nie z książek, ale niestety tak, na własnej skórze. I to ma szczególną wartość oraz w to zaangażowanie dzisiaj, no w pomoc i w odtruwanie tego wszystkiego. Natomiast ja tu bym chciał taki wątek optymistyczny. Ja myślę, że w Kościele w Polsce zmienia się w dziedzinie New Age, w dziedzinie opętań, okultyzmu, coś na plus. Powstają egzorcyści. Od kilku lat, 2 razy do roku mają regularne spotkania, spotykają się na rekolekcjach. Praktycznie w każdej diecezji jest egzorcysta lub egzorcyści. Problem ten, no wyszło polskie tłumaczenie dokumentu Stolicy Apostolskiej na temat New Age. Jest kolejna audycja w Radio Maryja. Czy ja spotykałem się w szkołach, na rekolekcjach, również z księżmi, z klerykami, i kiedy mówię o tym problemie, podaję konkretne argumenty, bajek, gier, polityków, jak daleko to zachodzi, spotykam się z takim ogromnym zrozumieniem, wręcz zastanowieniem, A jednak, no rzeczywiście, i myślę, że w najbliższych miesiącach kilkunastu to będzie miało coraz większe przełożenie, również takie pastoralne, myślę, że również w naszych parafiach. Potrzeba na to czasu. Myśmy przez lata byli usypiani, nie widzieliśmy problemu, bo on był zakamuflowany. Proszę zwrócić uwagę, jak został Harris wyeliminowany z polskich kościołów. Był potrzebny proces. Po owocach ich poznacie. Te owoce następowały. A więc dobrze, że jest ten telefon, dobrze, że jest ta audycja i myślę, że wspólnymi siłami będziemy pomagać sobie nawzajem, raz, widzieć problem, a dwa, jak go podjąć.
Tak. A chciałam się zapytać, gdzie ten dokument papieski można zdobyć?
Ja go miałem, wydawnictwo księży Pallotynów z Poznania go wydało. Myślę, że trzeba by zobaczyć w innych wydawnictwach też tych katolickich, no. Na przykład MK.
Makaj także wydał. W każdej księgarni katolickiej proszę pytać.
A, po prostu pytać.
No, zwyczajnie tak. To jest
z lutego 2003.
Mogę jeszcze powiedzieć zdanie?
Tak, proszę.
Ponieważ mam przed sobą książkę Człowiek Bożych Cudów i Bożego Upodobania. To jest ojca Petera Rukiego, który był w Warszawie na Siekierkach parę tygodni temu. Jego książka wyszła. I właśnie co chciałam powiedzieć ważnego? Bo nie jest tylko ważne to, że ktoś się czymś tam para. Tam jest opisane uwolnienie mężczyzny, który nie parał się okultyzmem, ale stykał się z ludźmi, którzy parali się tym. I okazało się, że on jest zniewolony. Także jest to bardzo istotne też w jakim kręgu ludzi przebywamy, z kim się spotykamy. I chciałam uwielbić Pana w tym, że uwolnił mnie. I dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego.
Dziękuję.
Można jeszcze jedno bo na kanwie Pani telefon, tak? Dobrze wypowiedzi, tylko tak troszeczkę kontynuując Pani wątek, bo Pani złożyła świadectwo, powiedziała o swojej drodze. I tutaj chciałabym wspomnieć o drodze też i świadectwie innej osoby znanej, publicznie, pana Jana Witolda Suligi, tarociście, etnografię, człowieku, który inicjował i wtajemniczał zainteresowanych w New Age, w ezoteryzm, podczas warsztatów różnego rodzaju. I zapytany o New Age powiedział tak. Jest to obraz pewien ciekawy. Myślę, że warto go przytoczyć. New Age to jest napój złożony z wódki, piwa, wina, szampana i denaturatu. Do tej mieszaniny dodano słodzik, aby lepiej smakowała. Ma ona fioletowy, mistyczny kolor, a na wierzchu unosi się pianka, która dodaje temu napojowi uroku. Podaje się to delikwentom do wypicia, a efekt jest taki, że wydaje się im, że wszystko można. Tarot? Proszę bardzo. Chce pani zostać buddystką? Nie ma sprawy. Powiedzieć pani o poprzednich wcieleniach? Może pani w to wierzyć lub nie, ale jeśli jednak, to mogę wykorzystać pani zagubienie i skłonności, które kierują panią w moją stronę. To jest New Age. Oto cała historia. Natomiast na pytanie, czy New Age żeruje na naszych pragnieniach i tęsknota, Suliga tak odpowiada. I na kieszeni. W znacznej mierze tak. Straszliwe jest to, że wszystko nam wolno. To jest właśnie cecha charakterystyczna tego zjawiska. Magia wymaga respektowania pewnych żelaznych reguł. Zaś New Age je wszystkie łamie. Nie mówię zresztą o światłych przywódcach tego ruchu. Ich jednak jest niewielu. To znaczy, to również, że według mnie mamy do czynienia z bandą oszustów. Wśród znawców i propagatorów New Age jest wielu ludzi naiwnych, ufnych, wierzących, którzy w dobrej wierze wykonują swój zawód, w cudzysłowie. Starają się być uczciwi, dostrzegają to, co nie jest w porządku. Widzą matactwa i brud, nawet są nastawieni krytycznie wobec różnych nadużyć. Jednak taka postawa niczego nie usprawiedliwia. Nie można być uczciwym połowicznie. Półśrodki to fałsz. Uczciwi liderzy New Age są właśnie najgorsi, gdyż swoją postawą uwiarygadniają to, co moim zdaniem jest oszustwem.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię jest Stefania, ja dzwonię z Wrocławia. Chciałam się podzielić taką sytuacją, która mnie spotkała osobiście, właściwie nie mnie, moje dziecko. Mój syn jest ministrantem, był w tym czasie, bo to była czwarta, piąta klasa, w tej chwili ma 18 lat, jest lektorem. I kiedyś, któregoś dnia wrócił troszeczkę później ze szkoły. Ja pytam, gdzie ty byłeś? On mówi, ja wiesz, byłem u kolegi i tam był, i on miał starszego brata, ten kolega. I mówi, wiesz, myśmy tam wywoływali duchy. Ja mówię: dziecko, co ty mówisz? Takich rzeczy nie wolno robić. No i zaczęłam mu mówić, że to jest bardzo, że to jest bardzo niebezpieczne, że w ogóle to jest grzech. I postanowiłam porozmawiać z panią, która uczy go religii. Spotkałam się z tą panią i mówię o tym, że moje dziecko przyszło i opowiadam tą całą sytuację. A pani katechetka mówi: proszę się nie przejmować, on jest ministrantem, jemu nic nie grozi. Ja byłam przerażona tym, co ona powiedziała. Mówię: no dobrze, to nie chodzi już tylko o moje dziecko, bo ja mojemu dziecku wytłumaczyłam, ale pani powinna na religii o tych rzeczach powiedzieć. No i nie wiem, no jestem trochę przerażona takimi właśnie, że nic się w tym kierunku nie dzieje, że nic się nie mówi, że nic się nie mówi dzieciom na religii, a wiem, że dzieci, że młodzież się tym interesuje i tymi wróżbami, no w ogóle tym wszystkim, co jest właśnie niebezpieczne.
Rozumiemy pani troskę i dobrze, że pani czuwa i dobija się o prawidłowe wychowanie, również w tej dziedzinie. Dziękujemy pani.
Dziękuję,
szczęść Boże. Pani Stefaniu, to jest dokładnie to, co zauważamy. Dlatego jest ta audycja, bo nawet tytuł w telewizji Trwam, Przemilczane zagrożenie. O tym się troszeczkę mówi, na szczęście coraz więcej. Natomiast jest problem właśnie świadomości również u kadry katechetycznej. No ta świadomość się nie bierze w ciągu jednego tygodnia. Problemów jest coraz więcej i myślę, że dobrze by było może w wydziałach katechetycznych, w poszczególnych diecezjach, na spotkaniach formacyjnych ten problem przedstawić, czy przynajmniej zasygnalizować katechetom, żeby na to zwrócili uwagę. Chociażby pod koniec października, kiedy hucznie jest Halloween obchodzone w mediach. Wcześniej uwrażliwić ludzi. Listopad, pokazać tą dobrą teologię pomocy zmarłym, ale nie żadnym wywoływaniem, ale modlitwą, jałmużną, postem ofiarowanym w ich intencji. To jest ogromne, ogromne wyzwanie dla katechezy, budowanie tego pozytywnego obrazu. Jeżeli ktoś będzie miał w sercu, młodzież, dzieci, ten pozytywny obraz, trudniej będzie mediom, bajkom, grom, jakimś środowiskom wcisnąć ten obraz zafałszowany, nawet jeżeli on będzie lukratywnie podawany.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy Pani Tereso.
Ja też jestem doświadczona przez New Age i bardzo ze strasznymi skutkami, z których Bóg mnie ratuje do tej pory. Jestem już przez 8 lat po wyjściu z tego ruchu, też podobnie też z Akademii Lucyny Winnickiej. Skutki zdrowotne odczuwam do dzisiaj i to niektóre takie, wobec których jest medycyna bezradna, więc ku przestrodze mówię. A chciałabym zapytać, ponieważ też jestem w ruchach odnowowych w kościele cały czas i zabezpieczona jestem przed tą toksycznym działaniem i się tym już przestałam interesować. I wbieram się na spotkanie, w którym pewien kapłan uprawia zen i będzie miał odczyt na ten temat. Czy jest to dobre miejsce, że uzbroilibyście Państwo mnie w dobre dosyć argumenty o zen, bo tu nie jestem mocna, tym się nigdy nie interesowałam, bo chciałabym na tym spotkaniu zabrać głos i powiedzieć coś lub zapytać mądrze.
Tak, Pani Tereso, bardzo się cieszę z takiej postawy, ponieważ no, trzeba reagować, nie histerycznie, a spokojnie. Ja bym odesłał Panią do książki siostry Micheli Pawlik, nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Jeżeli Pani jest z Warszawy, to tak, powinna Pani i tę książkę dostać w wydawnictwie Antyk przy Placu Grzybowskim.
Mieszkam obok.
No właśnie, Pana Marcina Dybowskiego. Albo skontaktować się bezpośrednio z siostrą. Ja dzisiaj nawet dowiozłem siostrze te książki, więc na pewno ma. Siostra jest u sióstr dominikanek w Józefowie pod Warszawą. W czwartki na Żoliborzu, tam niedaleko księży bodajże Marianów ma wieczorami dyżury w punkcie poradnictwa prowadzonym przez Ruch Obrony Rodziny Jednostki. I tam w tej książce jest rozdział o tym buddyzmie zen.
Proszę powtórzyć tytuł.
Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. To jest cytat z 13 rozdziału listu do Hebrajczyków.
Dziękuję serdecznie z Panem Bogiem.
Siostra, siostra Michaela Pawlik, tak, tak, ja wydawnictwo Antyk, Marcin Dybowski.
Tutaj, dziękuję. Ja wiem.
Tak, jeszcze chciałam uwagę drobną, ponieważ zwróciła moją uwagę charakterystyczna wypowiedź również pani, druga już, pani przedmówczyni, również zwróciła uwagę, że kilka lat temu wyszła z New Age'u. Pani też na samym wstępie zaznaczyła. Proszę zauważyć, z tego się później wychodzi jak z nałogu. Liczy się lata, liczy się dni, liczy się miesiące. Dlaczego? Bardzo słusznie, do każdego nałogu grozi nam nawrót. Tutaj też grozi nam nawrót, proszę państwa. I to jest przedziwna historia, ale to ciągnie, to kusi, to wręcz się jakby w dołku. I trzeba też...
Zabezpieczać się.
Tak. Tak,
a poza tym jest to również takie doświadczenie, po którym Bóg dał mi, no to nazywam, dał mi łaskę obrzydzenia do tego rodzaju grzechu. Tym niemniej muszę być ostrożna, bo obrzydzenie któregoś dnia może zniknąć i nie zauważę pod inną efektowną nazwą i w innym opakowaniu zainteresuje się, a co jest w tym nowym pudełeczku i to będzie kolejna zasadzka.
Dobrze, że pani ma świadomość, cieszymy się.
Bo to, pokora, strasznie, to jest... strasznie boli i strasznie dużo kosztuje to, w tym jest się uwrażliwionym na to.
Dziękujemy pani Tereso.
Z Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Włodzimierz z Warszawy.
Witamy panie Włodzimierzu, prosimy bardzo.
Ja tu chciałbym jednak wrócić do pewnego wątku, który się przewinął w poprzednich wypowiedziach, mianowicie kapłana. My, świeccy, bo jestem świeckim, w odnowie w duchu i spotkałem się z wieloma przypadkami, że ludźmi, którzy propagują bioenergię, feng shui nawet, są niestety kapłani. Są też proboszczowie, którzy dość mocno propagują zjawiska. Mamy przykład właśnie Harisa. W swoim czasie zetknąłem się z tym zjawiskiem. Na szczęście już wtedy odszedłem od bioenergii i tych wszystkich sztuk. I byłem wtedy tym człowiekiem, który spojrzał na to z drugiej strony. Ale właśnie wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z zjawiskiem tego, że ufamy wielu ludziom, w tym z bólem trzeba powiedzieć naszym pasterzom, i niekiedy błądzimy. Właśnie to jest zjawisko, które w tej chwili jest bardzo bolesne. Wielu z kapłanów jest, trudno mi to powiedzieć, zagubionych. Niekiedy właśnie świeccy upominają, napominają. Czasami spotykają się z, można powiedzieć, nawet atakiem z tamtej strony. A właściwie to trudno powiedzieć tamtej strony, bo to tak jakbyśmy my byli po różnych stronach barykady. A to jest zjawisko, w którym powinniśmy być po jednej stronie. Powtarzam, ja też zetknąłem się z zjawiskiem bioenergii, niestety, i jest to straszny świat. Dlatego boli mnie, jeśli właśnie księża, pasterze nie są wyszkoleni w tej walce, nie są bojownikami o najwyższych umiejętnościach, bo przeciwnik jest przebiegły, jest niesamowicie sprytny. I właśnie nasi pasterze powinni być jakby dodatkowo lepiej uzbrojeni niż my, świeccy.
Ale widać, edukacji tu w tym zakresie akurat zabrakło. Należy pomagać sobie nawzajem. Jeżeli ktoś wie więcej, no to niech nie przedstawia swojej wiedzy jako swojego punktu widzenia, tylko posłuży się jakąś literaturą, artykułem, książką i pomoże swojemu duszpasterzowi zrozumieć pewne rzeczy, bo po prostu nie ze złej woli. Ktoś po prostu uważa, że to jest dobre.
Nie jestem... nie mam mocy takiej, żeby powiedzieć w pełni i mocno, stanowczo. Nie mogę się wypowiedzieć, ale są znane mi zjawiska, gdzie trudno powiedzieć o niewiedzy i trudno powiedzieć o braku złej woli.
To się...
Tak, Panie Włodzimierzu.
To jest bardzo ciężkie zjawisko. Pan wspomniał o tym mówię, bo to boli. Mm-hmm. To naprawdę jest głęboki ból, jeśli ja spotykam się z takim zjawiskiem. Jest to zjawisko tolerowane, na przykład ksiądz, proboszcz toleruje. Proboszcz napominany nawet przez wiernych, niekiedy używając swego wielkiego autorytetu przecież kontratakuje. Mimo, że jest to rzecz opisana i w katechizmie, ba, nawet na cytaty z Ewangelii odpowiada różnie. Dlaczego o tym mówię? To jest mój apel do świeckich o podnoszenie swoich kwalifikacji, o wiedzę, o tą właśnie literaturę, o to wszystko, co służy nam do prowadzenia naszych dzieci przeciwko tym Pokemonom, przeciwko katechetkom, które dziwne słowa mówią, przeciwko koleżankom, które przynoszą bardzo dziwne rzeczy do szkoły, do przedszkola, do tego, żeby nawet w tramwaju czy w autobusie reagować na rzeczy, które się obok nas dzieją. Ktoś rozmawia, można niechcący się wtrącić. Wiem, to jest ryzyko. To nie jest łatwe. Ale myślę, że właśnie świeccy mają w tej chwili przeogromną rolę w Kościele do pomocy pasterzom.
I otaczajmy ich modlitwą.
Tylko.
Otaczajmy
tylko,
modlitwą.
Tylko, bo nic więcej w tej materii.
Bo niekiedy gadaniem się tyle nie zrobi, co właśnie modlitwą.
Nie, modlitwa też jest mocna.
Dziękujemy za telefon. Z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, podam informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Najpierw dla Polaków mieszkających w Niemczech, bo do końca stycznia można zgłaszać udział w rekolekcjach, które będą trwały od 11 do 13 marca. Takie rekolekcje będą w Eltwilko Wiesbaden i zgłoszenia przyjmuje pani Małgorzata Tejs pod telefonem 0049 66 38 81 81. Powtarzam jeszcze raz telefon 0049 66 34 81 81. A w Polsce teraz już od 4 do 6 lutego, czyli za tydzień to będzie w Łodzi. Pewnie już zgłoszenia są. Natomiast od 11 do 13 lutego w Jeleniej Górze, w Kazimierzu Biskupim i w Poznaniu. W Jeleniej Górze zgłoszenia przyjmują Państwo smolińscy, kierunek 075 i 642 98 98. 642 98 98. W Kazimierzu Biskupim, no to jest koło Konina, zgłoszenia przyjmują Państwo Kupczykowie, kierunek 063 245 05 10. Powtarzam, 245 05 10. W Poznaniu Państwo Barszczewscy, kierunek 061 876 04 69. Powtarzam telefon 876 04 69. W Gdyni od 18 do 20 lutego Państwo Długońscy zgłoszenia przyjmują, kierunek 058 629 41 14. 629 41 14. I w Głogowie, też w tym terminie od 18 do 20 lutego, dla powtórnych związków cywilnych po rozwodzie. Zgłoszenia przyjmuje ksiądz Rafał Zendra, kierunek 076 i 834 07 10. Powtarzam, 834 07 10. W lutym jeszcze będą rekolekcje od 25 do 27 w Bielsku Białej, Krakowie i Olsztynie, ale to już na następnej audycji potem.
Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 1 lutego. Wychowanie bez porażek, porażką wychowania. Dr Henryk Jarosiewicz i ksiądz dr Jerzy Witczak przedstawią ten temat. 8 lutego państwo Małgorzata i Joachim Grzonkowie i ksiądz dr Andrzej Pryba. Temat być małżeństwem. I 15 lutego pani Maria Kucaj. Temat czy moje dziecko rozmyśla. Wracając do dzisiejszego tematu New Age, niewinne hobby czy zagrożenie, proszę naszych gości, panią dr Hannę Karaś i pana Andrzeja Wronkę, może o podanie książek jakichś, które mogłyby posłużyć w rozeznaniu tej sytuacji. Mówiliśmy już o książce siostry Michaeli Pawlik, wydawnictwa Antyk Marian Dybowski o tytule
Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Szczególnie w księgarni w Warszawie jest to dostępne. Też książka pani dr Hanny Karaś, Quo Vadis Nova Era New Age w Polsce. To jest taka analiza tego zjawiska, a myślę, że mogę zapowiedzieć, iż zechcemy uaktualnić tę publikację i być może w tym roku ukaże się już taka uaktualniona, bo rozwój tych 5-6 lat od 99 roku, gdy się ukazała ta książka, no przywiniósł wiele nowych przeobrażeń. New Age się przeobraża, wkracza w nowe dziedziny, posługuje się nowym językiem, werbuje nowe nazwiska, nowych ludzi i warto to odsłonić. Natomiast ja służę kontaktem szczególnie drogą elektroniczną, pocztą elektroniczną a.wronka@wp.pl.
Może jeszcze raz.
a.wronka@wp.pl.
Tak, i przystępujemy do odbierania kolejnych telefonów.
Pani
chciała coś jeszcze dodać?
Jeżeli chodzi o literaturę, tak? To mogę jeszcze powiedzieć, że ja tutaj ze swojej strony polecam właściwie wszystkie książki ojca Aleksandra Posadzkiego, jak również książki księdza Gabriela Amorta. To na pewno jest literatura, do której warto sięgać. Natomiast jeżeli są osoby, które chcą w jakiś sposób się ze mną kontaktować, podaję również adres mailowy. To jest hannkar@wp.pl. A więc hannkar@wp.pl.
Tak, książki księdza Andrzeja Zwolińskiego chyba również.
Na pewno wszystko, co ten autor pisze, warto czytać.
I zachęcamy również do miesięcznika Różaniec, gdzie będą pojawiały się felietony, pani redaktor.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony kłania się Genowefa z województwa mazowieckiego. Serdecznie witam osoby w studiu, jak również wszystkich radiosłuchaczy, których na pewno jest wielu, bo temat jest bardzo interesujący. Ja chciałam tylko jeszcze nawiązać do rozmów po godzinie 18, kiedy mówiono o księgarni świętego Wojciecha, wydającej książkę temat New Age. Więc ja się spotkałam gdzieś jakieś 3 lata temu z takim właśnie też propagowaniem Harry Pottera w gościu niedzielnym. Przyznam się, że zniechęciłam się do tego pisma katolickiego zresztą, ponieważ były tam rozmowy, znaczy były zanotowane takie osobiste doświadczenia katechetek, które uważają, że Harry Potter to, uważały, że Harry Potter to nic strasznego i że one nawet na katechezie w oparciu o książkę Harry Pottera próbowały jakieś takie wypracowania z dziećmi pisać w takim ujęciu, że Harry idzie w końcu po jakichś tam rozmowach z przyjaciółmi na nabożeństwo. Bardzo mnie to jakoś poruszyło, ponieważ Harry Potter to nie jest tylko jakiś tam chłopiec, który ma taki, a nie inny styl bycia, życia czy hobby. I dla po prostu przyjaźni, mimo że jest amatorem, dajmy na to piłki nożnej, daje się namówić na pójście do teatru. To jest sprawa poważna, więc bardzo mi się to nie podobało. To tak jakoś było w sposób taki bardzo lekki potraktowany, że to nie jest nic strasznego. A druga rzecz, która mnie bardzo też bulwersuje, to jest używanie pieniędzy podatników do propagowania New Age. Między innymi takie dwie sprawy zauważyłam jakieś 3 lata temu bodajże. W teście egzaminacyjnym gimnazjalnym w państwowej szkole publicznej był taki jeden z tematów, napisać wypracowanie w oparciu o książki Harry Pottera, z Harrym Potterem. A druga rzecz to w listopadzie 2003 roku w Lądku Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził turnusy rehabilitacyjne w sanatorium i jednym z takich zabiegów, nazwijmy to w cudzysłowie, była tak zwana psychoedukacja. Psychoedukacja polegała na tym, że próbowano nas nauczyć technik relaksacyjnych. Zaczęło się to takim ciekawym tekstem, że człowiek to jest zintegrowana osobowość i musi być zintegrowane ciało, psychika i dusza. Natomiast później do duszy już nie wracano, tylko podkreślono, że w każdym z nas jest takie wewnętrzne ja. Jeżeli my to ja znajdziemy, to wtedy to ego nasze potrafimy wtedy wszystko zdziałać, prawda? Zdobędziemy świat. No i bardzo mi się to nie podobało. Poprosiłam o to, żeby mnie zwolniono z tych zajęć, dlatego że jeżeli zabiegi któreś pacjentowi z uwagi na stan zdrowia jednak nie są dopasowane, to się te zabiegi odejmuje. No niestety okazało, że ZUS z tego zabiegu tak zwanego nie pozwala zwolnić. Czyli za pieniądze podatników, z których ZUS też żyje, przymuszano po prostu pacjentów do tego, żeby w jakiś sposób nasycać się tą ideologią New Age, bo to były tego typu wykłady, jakieś takie sposoby relaksacji podawane. Być może niektórzy się tam nudzili, bo takie były rozmowy pacjentów, że to w ogóle jest zbędne i bzdury i tak dalej. Zazwyczaj myślami większość była gdzieś tam indziej niż nie stosowała się do tych wskazań terapeuty, ale być może też, że parę osób po prostu z ciekawości zainteresuje się New Age. Myślę, że to nadal trwa i w taki perfidny sposób za nasze pieniądze jesteśmy przymuszani do tego, żeby chłonąć tą tematykę, tą ideologię New Age. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję.
Dziękuję za tą interesującą audycję, bo wydaje mi się, że częściej powinna być, dlatego że nawet takie dzielenie się doświadczeniami, właśnie jak rodzice, którzy potrafią dzieciom wytłumaczyć, na czym polega to właściwe spojrzenie na życie, to czasami pomaga tym rodzicom, którzy nie mogą sobie poradzić.
Tak. Planujemy w maju kolejne spotkanie z naszymi prelegentami przed Dniem Dziecka na temat zabawek i zabaw.
Słuchamy Radio Maria.
Cześć Boże, mówi Ilona z Berlina.
Chciałam się zapytać,
czy Państwu jest coś wiadomo na temat kliniki Pana Piotrowskiego z Katowic Łabędy, te słynne materace Pana Piotrowskiego. Czy Państwu jest temat znany?
Tak, owszem. Postać znana, jest tutaj nawet opisana w książce Quo Vadis Nova Era, która była przywoływana. To jest pan, który zajmował się na przykład wkładki do butów również.
Też.
Sprzedawał, aczkolwiek właśnie też na bazie pewnej okultystycznej i ezoterycznej filozofii próbował pewne swoje praktyki wprowadzać, a swego czasu chyba nawet startował na prezydenta, więc taka postać barwna i rzeczywiście widać, że no, przyciąga ten kierunek wszystkich ze wszystkich stron, tak można byłoby to skomentować.
Ja chciałam jeszcze dodać, że ten materac jest na wiele chorób, przy czym wcześniej przy zakupie nie jest się informowanym, na przykład, że jednym z przeciwwskazań są ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybicznego. To przy jakichś przeziębieniach wychodzi, czy jakichś takich drobnych sprawach. Natomiast materac ma charakter elektryczny, magnetyczny, fotonowy, termiczny, termodynamiczny oraz psychoneurogenny.
No taka typowa nowomowa, jeżeli chodzi o towar, który jest sprzedawany na różnego rodzaju targach ezoterycznych, ten również tak należy to traktować, że to jest po prostu pewien produkt,
nawet nieraz dosadnie nazywany
przeważa forma nad treścią.
Pewien bełkot naukowy, który nie ma pokrycia w badaniach klinicznych.
Radziłabym kierować się zdrowym rozsądkiem, tymczasem na razie nie mamy żadnych środków formalnych, żeby temu przeciwdziałać. Jeżeli jest klient, jeżeli jest rynek zbyt, no to jest towar, jeżeli ktoś to kupuje, no trudno.
No trudno, no właśnie. Czy to się wiąże właśnie z okultyzmem, czy to są po prostu naciągania klienta?
No, jak już powiedziałam wcześniej, często produkcja takich przedmiotów jest wiadomo, że ktoś, kto wytwarza tego rodzaju produkty, wie, że to się sprzeda pod jednym warunkiem, że będzie zapotrzebowanie. Kiedy jest zapotrzebowanie? Kiedy u klienteli, u tych konsumentów przysłowiowych będzie odpowiednio wdrożona filozofia pojmowania tego i wtedy język rodzi zapotrzebowanie, jak to by w cudzysłowie rozumienie tego produktu. I koło się zamyka.
Tak, ale czy to jest szkodliwy duchowo? O to chodzi, pani prawdopodobnie.
Nie, bo ja ten materac kupiłam. Nie mam najlepszej opinii.
Jest to kwestia indywidualna.
Próbowałam go zwrócić, absolutnie tak. Nie mam mowy, żeby go zwrócić.
No tak.
Absolutnie nie ma mowy, nie ma zupełnie kontaktu w tej chwili.
Wcześniej wkładki były cudowne też jakieś podobne.
Ja myślę, że przede wszystkim jest to biznes, naciąganie i robienie na naiwności ludzkiej, pragnieniu zdrowia, po prostu kapitału pieniędzy. Natomiast nie możemy wykluczyć tutaj również pewnych intencji parareligijnych, duchowych, które w tym wypadku ewidentnie czerpią, to nawet po słownictwie, jakie pani cytowała, nie z chrześcijaństwa, nie z medycyny, a z New Age'u.
No dobrze. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie powiem Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, prosimy głośniej.
Dobrze, chciałabym podzielić się też...
Można poznać Pani
Tak, imię? Barbara tutaj z Podlaskiego.
Witamy Pani Barbara.
Również witam. Dziękuję serdecznie za ten ważny temat dzisiaj. Właściwie on jest tak wszechobecny, że no, można by było dużo na ten temat rozmawiać. Ja bym chciała dotknąć się tego problemu. Ponieważ niedawno w naszej prasie regionalnej pojawiła się taka informacja, że Rzecznik Praw Obywatelskich zamierza, tylko żebym się dobrze wyraziła, wnieść taką inicjatywę obniżenie obowiązkowego objęcia dzieci w wieku 5 lat obowiązkiem uczęszczania do przedszkola. Ponieważ mnie to bardzo zaniepokoiło, więc ja napisałam do pana Rzecznika Praw Obywatelskich, napisałam również do Rzecznika Praw Dziecka, że poinformowałam właśnie, że podjęłam taką polemikę troszeczkę, właściwie to nie jest polemika, to był mój sprzeciw kategoryczny, ponieważ jestem matką 4 dzieci. Mam 3 dzieci, które już, 2 jest w gimnazjum, 1 jeszcze w podstawówce, 1 małe dziecko, już 6-letnie, dzięki Bogu zresztą. I dzieci, które właściwie zrezygnowałam z pracy zarobkowej i takie było nasze przesłanie, że nie chcieliśmy te dzieci oddawać do przedszkola, a zająć się sami. I efekty są znakomite, ponieważ dzieci objęliśmy taką, można powiedzieć, wieloraką, płaszczyznową, takim rozwojem, takim wprowadzeniem i patriotycznym, i religijnym, no i przede wszystkim edukacyjnym. Wyniki mamy bardzo dobre, bo dzieci powyżej 5 mają średnio już zawsze. No i tak ogólnie jesteśmy z dziećmi. I teraz jak... Właśnie jaki tu problem wynika, ponieważ ja syn któregoś razu przyniósł taką broszurę na temat New Age ze szkoły, dostał od siostry katechetki i jeden z punktów był taki, że tworzyć ruch New Age ma na celu tworzyć ośrodki wspólnotowe dla wychowywania dzieci, by zabierając je od rodziców, łatwiej wychować na swój sposób. I teraz tak, dostałam tutaj odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich z jego biura. Właściwie to taki bełkot, można powiedzieć, bo oni w ogóle mi nie odpowiedzieli na mój problem. Można powiedzieć tylko tak, włożono mi taką wkładkę i między innymi jest takie, zacytuję tutaj z tego pisma, zainteresowanie edukacją przedszkolną przejawiane nie tylko przez kraje Unii Europejskiej, ale również przez rozmaite instytucje międzynarodowe zajmujące się edukacją i rozwojem społecznym, takie jak Bank Światowy czy OECD, wynika z przekonania udokumentowanego bardzo szerokim zestawem danych empirycznych o znaczeniu edukacji przedszkolnej nie tylko dla dalszej kariery edukacyjnej dziecka, ale również dla jego kariery zawodowej, w związku z tym dla ogólnej efektywności systemu edukacji, jakości kapitału ludzkiego i rozwoju gospodarczego. To jest w ogóle taki troszeczkę bełkot, myślę. Jednak jest takie nastawienie na wyrwanie jak najszybciej dzieci z domów rodzinnych i na przykład tu się podkreśla jeszcze dalej w tym piśmie, niestety w Polsce edukacja przedszkolna ciągle jest najsłabszym ogniwem systemu edukacji i kolejne reformy pomijają temat wspierania rozwoju małych dzieci i sytuacja szczególnie dramatycznie wygląda na terenach wiejskich, tam do przedszkoli zaledwie chodzi 17% dzieci w wieku 3-5 lat. I Bogu dzięki, myślę.
Tak jest.
I nie dajmy się zwariować. Ja uważam, że nie żałuję, bo powiem szczerze tak, materialnie słabo jesteśmy. Tak jak rodziny pełne właściwie nie cieszą się żadnym zainteresowaniem ze strony państwa, a wręcz przeciwnie, doskonale wiemy, jak się tworzy warunki rodzinom teraz. Trzeba rozbić rodzinę, dać pieniądze i niech idą po rozwód. Ja tego oczywiście... Myślę, że to w pewnych kategoriach też trzeba oceniać i moralnych. I myślę, że to jest właśnie rozbić rodzinę, wyrwać dzieci i na swój sposób kształtować. I teraz tak, jestem bardzo tym zaniepokojona, ponieważ tak jak Państwo powiedzieliście, New Age dotyka, tak jak mówimy i politycznie przede wszystkim, oni niszczą rzeczywiście rodzinę poprzez te filmy, nowele, te tasiemce, obrzydliwe zresztą, bo tam rzeczywiście jest zainteresowanie i takie ukazuje się, jak gdyby można powiedzieć ludziom, pokazuje się, że to jest normalne, tak jest powszechnie, tam jest wszędzie. Jest właśnie rzeczywiście aborcja, sztuczne zapłodnienie, ograniczenie liczby urodzeń, eutanazja. Przecież to wszystko mamy na dzień dzisiejszy. to jest Unia Europejska i teraz to, co pan marszałek obecny, pan Cimoszewicz wprowadził projekt, no ustawa, wiemy o świadomym rodzicielstwie. Przecież to jest takie zakłamanie, to jest taki fałsz. My musimy się przeciwstawić temu wszystkiemu. I tak samo przecież, jeżeli chodzi o oddzielanie seksu od pojęcia miłości, upowszechnianie zmiany partnerów, przecież tutaj jest jak najbardziej pobudzanie homoseksualizmu, miłości lesbijskiej. Przecież to są wszystkie założenia ruchu New Age. Wprowadza się metody w szkołach, żeby dzieci przekonywać, że człowiek jest samowystarczalny, nie potrzebuje nikogo, nawet ani Boga, żeby być szczęśliwym. I to właśnie mówienie, że ty masz moc, ty jesteś warty, podkreślają to reklamy, ja na przykład obecnie myślę, że to już jest metod New Age, jest, tak jak państwo mówiliście, temat mody. Mody, pani doktor była łaskawa powiedzieć o tej modzie na ekologię, owszem, tak, ale jest jeszcze moda na takie wyuzdanie. Ja nie mogę patrzeć na rozbierające się coraz bardziej. Już teraz chyba panie, które chcą istnieć w telewizji, czy to jest prezenterka, czy to jest aktorka, piosenkarka, przecież one te piersi tak eksponują. To jest tak obrzydliwe dla mnie, że to jest naprawdę, no chciałabym się tylko tym podzielić.
Dziękujemy pani bardzo i chcemy jeszcze jednego słuchacza
wysłuchać. To tylko krótki komentarz, można?
Tak.
Na koniec pani już, bo tutaj szeroka wypowiedź, trudno wszystko komentować. Oczywiście w całej ciągłości się zgadzamy się tutaj z pani diagnozą co do rodziny, tego czym, jak ona jest traktowana w tej chwili w Polsce. Ale pani słusznie zwróci uwagę na to, że właśnie mało o tym może mówiliśmy, ale to niestety nie da się o wszystkim powiedzieć od razu. New Age, jeżeli chodzi o system etyczny, moralny, jest tutaj relatywizm w całej rozciągłości. I to między innymi wynika z tego, że czerpie się całą bazę z hinduizmu i buddyzmu. Tam jest etyka sytuacyjna, zupełnie inna niż my jesteśmy przyzwyczajeni żyć w cywilizacji chrześcijańskiej. Jest wręcz jej zaprzeczeniem. I to powoduje różnego rodzaju aberracje, anomalie i nie będę w to wchodzić, ale rzeczywiście system etyczny jest zachwiany z całej rozciągłości.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maciej z Filadelfii.
Witamy Panie Macieju, prosimy.
Tak, chciałbym zwrócić na parę takich aspektów tego nowego New Age, po prostu dlatego, że przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że to jest ten sam stary produkt w nowym opakowaniu. Cały czas podsuwamy nam tutaj. Teraz drugi aspekt, który chciałbym tutaj poruszyć, jest, że właściwie taki młody człowiek, szczególnie mówimy o młodych, ale starsi również rzeczywiście do tego ciągną, że jest zwykle, jest to, ogólnie rzecz biorąc, jest to chęć poszukiwania Boga, ale zostaje ona natychmiast przechwycona przez te różne grupy New Age'owskie i specjalnie właśnie chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt tego, a mianowicie zwykle jest to przechwytywane w momencie, kiedy człowiek jest w jakimś niskim etapie. Coś się z nim stało, jakieś nieszczęście, żona go opuściła albo coś w tym stylu i nagle tutaj czuje się totalnie załamany, zakompleksiony. I w tym momencie ktoś podsuwa, że można tą sytuację zupełnie odwrócić i w ten sposób się buduje, można uzyskać specjalne siły i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze jest jeden aspekt, chciałbym zwrócić uwagę, że jest coś takiego, jak można rozpoznać takiego człowieka? Przede wszystkim, jak to się mówi, knock, knock, lights are on and nobody's home. To znaczy w takim tłumaczeniu, puk, puk, światła zapalone, a nikogo nie ma w domu. To znaczy, że patrzy się na takiego człowieka, jakby on patrzy na taką osobę, jak gdyby nie widział siebie, zupełnie jakby przez niego. Poza tym jest to aspekt tego typu, że ci ludzie zwykle mają takie poczucie pewnej specjalności, pewnej, że oni są, posiadają jakąś specyficzną wiedzę, która jest niedostępna dla innych i właściwie specjalną grupę, stanowią zupełnie jakąś niesamowitą. Oni osiągnęli te specjalne siły,
różnego
rodzaju łaski i tak dalej, i tak dalej. I właściwie takie są właściwie aspekty, na to chciałbym zwrócić uwagę. A mówię to z własnego doświadczenia, gdyż przeszedłem tego rodzaju rzeczy.
Właśnie chciałem
Bogu
zapytać.
Dzięki, już wiele, wiele lat.
To w Stanach było, tak? Czy pan przeżywa w Stanach to zauroczenie New Age'em, czy jeszcze...
Tak, 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 jak najbardziej.
To tam jest duża moda na to wszystko, prawda?
Oczywiście, oczywiście. To właściwie tutaj to jest... Prawie należy do stylu zupełnie, tak. Że się tutaj, tu prawda, reinkarnacje, tu jakieś kryształy...
Psychoanalitycy i tak dalej. Tak, dziękujemy ślicznie za ten głos i za to świadectwo.
I to prawda, rzeczywiście. Często człowiek skłania się w stronę takich praktyk różnego rodzaju, poszukuje nowych dróg, filozofii, jakiejś alternatywy dla swojego życia, kiedy mu się wali jakiś fragment życia lub wręcz wszystkie drogi kończą. I to jest prawda, tak.
Drodzy Państwo, nasza audycja zbliża się ku końcowi. Są to rozmowy niedokończone. Oczywiście nie o wszystkim powiedzieliśmy, nie do końca powiedzieliśmy, ale co nasi goście, zwracam się do pani dr Hanny Karaś i pana Andrzeja Wronki, uważają Państwo jeszcze trzeba powiedzieć naszym radiosłuchaczom?
Jeszcze bym zwróciła na jedną rzecz uwagę, której tutaj nie poruszyłam, tak może mocno. Mianowicie, kiedy nasze dzieci kończą jedne szkoły i szukają nowych szkół. W tej chwili szkolnictwo ezoteryczne, psychotroniczne jest mocno rozwinięte i radziłabym zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju kolegia psychotroniczne, szkoły. To jest strata czasu, mówiąc najogólniej. Proszę Państwa, szkoda pieniędzy, szkoda czasu i atłasu. Mówiąc krótko, to jest jedna sprawa. Dalej zwracać uwagę na przedszkola, na te żłobki, na szkoły, które na mniejsze te placówki, gdzie chodzą nasze młodsze dzieci także. I zwracać uwagę bardzo tam, gdzie chodzimy, na różnego rodzaju gabinety uzdrawiaczy, tych, którzy mają nas wyciągnąć z najbardziej śmiertelnych chorób. I tutaj to są tematy, które warto dopowiedzieć, ale to może przy innej okazji.
To znaczy, wracamy do tytułu naszej audycji. Czy New Age to niewinne hobby, czy zagrożenie? Zdecydowanie zagrożenie. Traktowanie tego w kategoriach zabawy to jest sposób na wciągnięcie kolejnych uczestników, czy kolejnych, powiedzmy, ludzi, którzy potem muszą, jeżeli już mają tą łaskę, że dojdą do zrozumienia, przez całe lata uwalniać się od tych, w cudzysłowie, dobrodziejstw, które powodują różnego rodzaju złe stany psychiczne, lęki, różnego rodzaju obawy i trudności w nawiązaniu kontaktu z normalnym społeczeństwem.
Ja bym tutaj właśnie dodał, dlatego to jest zagrożenie, ponieważ pewne środowiska i ludzie kreują to jako zabawę. Chcą, żebyśmy my nie widzieli w tym nic złego i wtedy bardziej bezkrytycznie to przyjmujemy. Dlatego tutaj jest zadanie, które wydaje się oczywiste, by rodzice nie popadali w pewną łatwiznę. Dziecko ma komputer, dziecko ma satelitę, dziecko ma powiedzmy jakąś krwawą bajkę, ja mam wtedy wolny czas, spokój, bo co dziecko ogląda, z kim się spotyka, co rozmawia, no to w jego chłonną tą psychikę, w tą wrażliwą psychikę zapada i potem odkręcić to jest bardzo trudno. Niektórzy mówią, wyrośnie. Nie doceniamy tego, że myśmy wyrastali z pewnych rzeczy, ale myśmy byli wychowywani w zupełnie innym kontekście kulturowym. I tak jak pani doktor zwróciła, to czego kiedyś nie było, dziś jest dziecko bombardowane wszędzie. Często w przedszkolu, w szkole, w bajce, w filmie, w gadżetach promocyjnych, w różnych produktach, w plakatach, nawet w reklamach skierowanych do dzieci. Dużo tych czy stworów demonicznych, czy powiedzmy treści New Age'owskich jest i to o wiele głębiej zapada w świadomość i o wiele trudniej się z tego wyrasta.
Czyli starsze dzieci, powiedzmy, zajęcia dodatkowe, pozaszkolne, które są różnego rodzaju...
Na bazie pewnej jogi na
właśnie,
przykład robione.
Gdzie jest dodana oczywiście pewna filozofia, którą na razie, powiedzmy, dziecko się nie przyjmuje, ale to powolutku zapada i potem sprawia trudności, jak mieliśmy w poprzednich audycjach, na przykład w modlitwie. Tutaj nikt o tym nie wspomniał. Ale osoby, które w to wchodzą, nagle zaczynają...
Mają inny język.
Mają po prostu... Nie mogą się modlić. Stwierdzają, że nie mogą się modlić. Nie mogą się skupić. Blokada. Znaczy nawet do tego stopnia, że wypowiedzieć pewnych słów nie mogą.
Tak, coś to już jest kwestia dręczenia, czy w skrajnych przypadkach opętania wpływu złego ducha.
Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo naszym gościom, pani dr Hannie Karaś, panu Andrzejowi Wronce, za przybycie, za poruszenie tego tematu. Jak już mówiłem, będziemy jeszcze w kontakcie w maju. Kolejną audycję przed Dniem Dziecka na temat zabawek i zabaw dzieci. Też w tym aspekcie chcemy tutaj w Radiu Maryja mieć. I jeszcze jedno, na stronach Radia Maryja internetowych, oprócz tych plików dźwiękowych, które można pobrać bezpośrednio lub bezpośrednio słuchać, jak ma się komputer podłączony do internetu, będą jeszcze pliki tekstowe. Pani doktor Hanna Karaś to, co dzisiaj tutaj u nas mówiła, dostarczy nam do radia i to będzie umieszczone na stronie Radia Maryja w tekście, także będzie można sobie przeczytać, wydrukować. Także, drodzy Państwo, serdecznie Bóg zapłać za współtworzenie tej audycji i przygotowujemy się do modlitwy na zakończenie dnia. Poda informację o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin w okresie zwykłym. Hymn Wszystkie nasze dzienne sprawy z trzeciego tygodnia w tomie trzecim na stronie 1016, w wydaniu skróconym na stronie 1167. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie trzecim na stronie 1027, w wydaniu skróconym na stronie 1179. Antyfona końcowa Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Uczyńmy teraz krótki rachunek sumienia.
Kolejny dzień, który jest darem Bożej łaski. Dzień, który mija, dzień, który nigdy nie wróci. Jak wyglądało moje życie modlitwy? Ile czasu i z jakim skupieniem na nią poświęciłem? Jak wyglądało wypełnienie moich obowiązków stanu jako kapłana, męża, ucznia, studenta, nauczyciela, pracownika, pracodawcy?
Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Prosimy bardzo.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędziu człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błagania, wysłuchaj mnie w swojej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie,
nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Prosimy bardzo.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia.
Życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez-padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Kto się z nami modlił?
Krystyna z Gdańska, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Przepraszam, że mówię za szybko, ale to taki nawyk zawodowy.
Bóg zapłać Pani Krystyno. Drodzy radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy za współudział w tworzeniu audycji, za wspólną modlitwę. Dziękuję naszym gościom, pani dr Hannie Karaś, panu Andrzejowi Wronka. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać serdecznie.
Dziękujemy Wiesławowi za realizację tej audycji. Do kolejnej audycji, do kolejnego wtorku. Żegnamy się z Państwem.
Elżbieta.
I Leszek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria zawsze dziewica. Audycja dla małżonków i rodziców.